Wtorek minęła godzina 13.45, to oczywiście naukowiec z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Kamil Michałowski. Zapraszam. Ze mną dziś Jan Chojnacki. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, no i laureat konkursu Studencki Nobel. Na razie wszystko się zgadza.
Tak.
Muszę cię na dobry początek zapytać, czy ty od dawna wiedziałeś, że fizyka to jest ten kierunek, w którym chcesz podążać?
Od dość dawna, dlatego takie nieśmiałe ambicje miałem jakoś od gimnazjum.
I to właśnie w gimnazjum, no właśnie, nauczyciel dobry, który cię tam skierował w te rewiry, czy nie wiem, książka, serial, no bo wiesz, jednak zawsze jak myślimy o fizyce i zawsze jak tutaj w tym studiu rozmawiam z fizykami, to oni przeważnie pamiętają ten moment, w którym uświadomili sobie, że tak, fizyka to jest to.
U mnie to jest pewnie popkultura. Nauczyciel najlepszy, bo Richard Feynman i jego książki. Oraz był kiedyś taki bardzo przyjemny program Zagadki Wszechświata z Morganem Freemanem. I to są te dwie rzeczy, które mnie popchnęły, no a dalej już jakoś poszło.
No stąd też wybór tematyki, którą się zajmujesz, no nie jest przypadkowy.
Tak, jak najbardziej. Im głębszy wszechświat, tym bardziej mnie to interesuje.
Studiujesz na Wydziale Fizyki, kierunek po angielsku, tu się wszystko zgadza.
Tak jest.
I to też jest, no właśnie, to też od początku był świadomy wybór, że studiowanie fizyki, która nie jest najprostsza, studiowanie jej po angielsku, no bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w tym momencie cała nauka i wszystkie publikacje, mimo tego, że nawet wydawane są w Polsce, to i tak wydawane są też w języku angielskim.
Tak, no nie wyobrażam sobie studiować fizykę nie po angielsku, bo rzeczywiście cała aktualna nauka dzieje się no, międzynarodowo. W Polsce ta moja dziedzina kosmologii jest powiedziałbym, nie tak szeroka. Zostają tylko angielskie artykuły. Co do studiowania, od samego początku faktycznie chciałem jakby coraz więcej wiedzieć rzeczy o świecie. No i złapało mnie to, spodobało mi się, już tak zostałem. Znalazłem kilku bardzo ludzi, którzy wyjątkowo mi pomogli w tym, żebym mógł zacząć swoją karierę naukową i teraz razem odkrywamy jakieś nieznane zakątki wszechświata.
Czyli nie tylko i nie tyle, że chciałeś studiować ją po angielsku właśnie w celach nazwijmy to przyszłonaukowych, tak? No bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś planuje karierę naukowca, karierę naukową z publikacjami, no to innej drogi w tym momencie nie ma. Trzeba no, albo studiować po angielsku, albo ten angielski mieć gdzieś bardzo mocny, żeby, no właśnie, żeby nie wypaść, żeby się łapać, no i żeby móc publikować spokojnie w języku angielskim, no bo to jest teraz must have.
Tak, to prawda. No ja się zorientowałem, że ten angielski to jest niezbędna opcja jakoś po 2 latach licencjatu. Czyli już na trzecim roku głównie swoją pracę bazowałem na angielskich artykułach. I jako, że Wydział Fizyki otworzył właśnie kierunek po angielsku, no to świetnie mi to się wpasowało i zostałem na Wydziale Fizyki i tam prowadzę swoje badania.
No dobra, to tu stawiamy delikatny przecinek do rozmowy z Janem Chojnackim, studentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy za chwilę. Jesteśmy z powrotem, to cały czas naukowiec. Cały czas moim gościem jest Jan Chojnacki, student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, no i laureat konkursu Studencki Nobel. Powiedz mi, bo powiedziałeś na samym początku, że te twoje zainteresowania koncentrują się wokół wszechświatu i czym głębiej, tym lepiej. To znaczy?
To znaczy, że rzeczywiście interesują mnie te albo bardzo odległe rzeczy, albo bardzo dawne rzeczy. To się w pewien sposób łączy. Czyli interesuje mnie przede wszystkim początek wszechświata, sam początek. Chciałbym...
Muszę wejść w słowo. Co to znaczy początek wszechświata?
Co to znaczy początek wszechświata?
Czy to znaczy, że interesuje cię pierwszy milion lat, czy interesują cię pierwsze sekundy powstania wszechświata?
Okej, to ja może zarysuję tło, co tam się dzieje. No, z naszych obserwacji wynika, że nasz wszechświat ma 13,8 miliarda lat. To tak na oko. No i co się działo przez te 13,8 miliarda lat? On miał bardzo wiele różnych faz, ale to, co ciągle się działo, to, że ciągle się rozszerzał. I dalej się rozszerza. Rozszerzał się w różnym tempie. Ale mamy modele matematyczne, głównie za sprawą Alberta Einsteina. To jego równania opisują rozwój kosmologiczny naszego wszechświata i jego wzrost. I to jest coś, co nieźle wiemy. Te pierwsze, w zasadzie prawie do samego początku tej historii wszechświata, rozumiemy, co się dzieje. Dlaczego akurat rósł tak, a nie inaczej. No, problemy się zaczynają, kiedy schodzimy do takich bardzo, 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 bardzo króciutkich chwil po Wielkim Wybuchu, bo ta teoria Wielkiego Wybuchu jest aktualnie no już szeroko uznawana. Że wiemy, że z niezłą dozą pewności, no, naukowcy czują się w miarę pewnie, żeby mówić, że był Wielki Wybuch.
Bo da się to dobrze opisać.
Tak, no właśnie tutaj się pojawiają gwiazdki. Dlatego, że jeden haczyk to jest to, że dosłownie tuż po Wielkim Wybuchu, i mówię tu o rzędach czasu 10 do minus 32 sekundy. Czyli to jest no, dla człowieka niewyobrażalnie szybko. Normalnie no, taki czas nam przepływa przez palce, nie zauważając tego. A okazuje się, że dla Wszechświata te pierwsze niewiarygodnie małe ułamki sekund były wyjątkowo ważne. Wtedy Wszechświat był ściśnięty prawie do punktu, prawie, bo tam miał jakąś minimalną objętość. No i z tego punktu zaczynał się nadymać. I ten pierwszy taki czas był bardzo szybki tego nadymania. I wszystko, co tam zaszło, nawet jakieś drobniutkie zmiany, teraz mają kolosalne konsekwencje. Czyli na przykład, nie wiem, powstanie struktur takich wielkoskalowych, jakieś gromady galaktyk. To wszystko powstało z bardzo drobnych fluktuacji kwantowych w bardzo, bardzo wczesnym wszechświecie. No i dlatego to jest tak ciekawe, bo ma tak ogromne konsekwencje. Wszystko, co widzimy, w zasadzie wywodzi się z tego drobnego kawałka wszechświata, takiego świeżo narodzonego.
No nawet to, czego nie widzimy, a chcielibyśmy zobaczyć też.
No tak, to prawda, to prawda. No i tam też jest największy potencjał naukowy, w tym sensie, że rzeczywiście nasze obserwacje w pewnym momencie no, się urywają. Nie mamy na razie szans, nie ma jeszcze obserwacji, które by nam pokazywały dostatecznie głęboko w historię Wszechświata. Więc tutaj fizycy, teoretycy mają bardzo żyzne pole do sadzenia swoich plonów. I to jest to, co ja robię.
Jak dużo osób poza tobą zajmuje się tą dziedziną fizyki? Bo zawsze jak mowa o fizykach teoretycznych w szczególności, to i o tak wąskich dziedzinach nauki, no to ja mam wrażenie, że to jest bardzo specjalistyczny krąg zainteresowań. Czy ty masz ludzi, no właśnie, w tym momencie, z którymi współpracujesz w Polsce, czy musisz ich szukać poza granicami naszego kraju? Jak to wygląda?
Współpracuję przede wszystkim z naukowcami z naszego wydziału i ze studentami, których nazywam już naukowcami, dlatego że wnoszą własne przewidywanie w to pole. Jest to grupa, z którą pisałem artykuł na temat właśnie tych wczesnych fluktuacji we Wszechświecie. To jest 5 osób. I są to wszystko studenci i doktoranci Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym też współpracuję z moim promotorem, profesorem Krzysztofem Meissnerem. I to jest taki główny, wąski krąg moich współpracowników. Poza tym oczywiście są ludzie na arenie międzynarodowej, którzy się tym namiętnie zajmują. No, ten taki wąski kawałek tym, czym ja się zajmuję, to jest pewnie kilkadziesiąt, kilkaset osób na świecie.
To też jest ciekawe, że no dobra, to ile takich publikacji pojawia się w, no właśnie, jakie ramy czasowe możemy zawrzeć? W sensie takich publikacji, które przyspieszają twoje bicie serca, jak myślisz o swojej dziedzinie. Czy to jest, no właśnie, publikacja na kwartał, publikacja na miesiąc, publikacja na tydzień?
Myślę, że to jest kilka razy do roku. To może być też spowodowane tym, że po prostu nie mam tak dużych możliwości przerobowych, żeby nadążać nad wszystkim, ale takie, które rzeczywiście jakby mnie zainteresowały i zaczepiłem swoje dalsze badania o nie, to no pewnie koło 6-7 takich publikacji do roku się pojawia.
To o tych badaniach porozmawiamy za chwilę, o przyszłości również. Jan Chojnacki, student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim gościem na antenie Radia Campus. Cały czas w dzisiejszym Naukącie Jan Chojnacki, laureat konkursu studencki Nobel razem ze mną. Wyjaśniliśmy mniej więcej, czym się zajmujesz i jakie są twoje zainteresowania. Musisz nam opowiedzieć co nieco o tym, jak wygląda ta praca. Czy to jest... No dobra, to ja tu stawiam przecinek i oddaję tobie mikrofon. W sensie, czy to są modele matematyczne, nad którymi pracujesz? Czy to jest przegrzebywanie się przez najprzeróżniejsze teorie, zestawianie ich znowu ze sobą i próby dojścia do czegoś nowego? Czy ta linia jest taka, że ty wiesz, co trzeba zrobić, żeby dojść do, no właśnie, do kolejnych rzeczy, które można by było opisać, które nie zostały jeszcze opisane?
Wydaje mi się, że moja praca, jak i każda praca naukowa, sprowadza się do jakiegoś pomysłu, który jest nieco mglisty, no i bardzo wyboistej drogi prowadzącej do tego celu, który sobie wymyślimy. Technicznie sprowadza się to do tego, że jak już się człowiek przekopie przez 4 lata takiej fizyki klasycznej, fizyki kwantowej, no to może sobie wybrać, czym chciałby się dokładnie zajmować. No ja wybrałem sobie kosmologię wczesnego wszechświata. To mnie najbardziej ciągnęło. No i tak jak wspominałem, te teoretyczne rozważania mnie najbardziej interesują, czyli głównie siedzę nad kartką papieru i z długopisem i posługuję się językiem matematyki przede wszystkim. Tylko, że to jest coś, czemu możemy ufać i zawierzyć naszą wiarę w historię wszechświata. Poza tym oczywiście te matematyka produkuje konkretne przewidywania, no i te przewidywania należałoby sprawdzać. Oczywiście sprawdza się je z danymi wielkich eksperymentów, czyli na przykład z obrazem mikrofalowego promieniowania tła, ale tworzymy także własne symulacje numeryczne tego wczesnego wszechświata, sprawdzamy je z naszymi równaniami, które dostajemy i na końcu z obserwacjami. I to powiedziałbym, że to jest najschludniejszy model pracy, dlatego że mamy 3 różne źródła, na których bazujemy nasze wnioski.
To powiedz mi, jaka jest przyszłość w takim razie? Czy my będziemy w stanie, no właśnie, jak dokładnie będziemy w stanie określić to, co się stało przy, no właśnie, na początkach wszechświata?
No tutaj wielu, dużo, dużo większych ludzi niż ja próbowało znaleźć odpowiedź na to pytanie i z umiarkowanymi skutkami. Oczywiście coraz bliżej się przysuwamy tego początku, czyli tak jak wspominałem, właśnie obserwacje z mikrofalowego promieniowania tła dają nam bardzo dużo informacji o kosmologicznej inflacji, czyli o tym takim początkowym etapie rozwoju wszechświata, super szybki wzrost objętości. Ale co było przed inflacją? Czy może już nic nie było przed inflacją i był tylko wielki wybuch? A może coś było przed wielkim wybuchem? Czy wielki wybuch to był początek czasu i nie można mówić, że było coś przed nim? No, na te wszystkie pytania staramy się znajdować odpowiedzi. Ja swoje skromne starania także prowadzę, ale bardzo ciężko jest mi powiedzieć, kiedy i czy przyniosą one jakiś efekt. Jest to bardzo niepewne pole.
No tak, może być tak, że znaczy nie jest to wizja, która zapewne się zrealizuje, no ale może być tak, że za, no właśnie, nawet za tydzień okaże się, że wszystkie te nasze dywagacje też nie są prawdziwe. Nie? No, tak też może się wydarzyć.
Tak, to co jest pewne, to to, że ludzie bardzo namiętnie nad tym pracują. I rzeczywiście co roku pojawiają się nowe narzędzia, przede wszystkim matematyczne, pozwalające wejść jeszcze głębiej w strukturę początku wszechświata, początkowego stanu wszechświata.
To muszę cię na koniec zapytać, co daje studencki Nobel? Czy to jest taka nagroda, która daje ci jeszcze więcej motywacji do pracy? Czy ona otwiera jakieś kolejne furtki w karierze naukowej? Czy po prostu jest docenieniem, znaczy na pewno jest docenieniem twojej pracy, no bo tu nie możemy tego ukrywać, bo przebiłeś się przez konkurencję, która w tym roku mała to nie była.
Tak, no jestem bardzo wdzięczny organizatorom i jury, że doceniło właśnie moje badania. A wiem, że wielu młodych polskich fizyków prowadzi badania na bardzo wysokim poziomie, no i tym bardziej jestem wdzięczny. Studencki Nobel na pewno jest, wydaje mi się, że największą jego wartością jest oczywiście zmotywowanie nowego pokolenia naukowców do dalszej pracy, że są doceniani przez społeczeństwo, to jest bardzo ważne, no a rzadko się to mimo wszystko spotyka. Ale także jest to rozgłos naszej pracy. No ja jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie mnie dzisiaj do studia i że mam okazję troszkę powiedzieć o wszechświecie i o tym, co robimy na Wydziale Fizyki. No i jestem bardzo szczęśliwy, że mnie to spotkało.
No dobrze, to my jeszcze raz gratulujemy. Polecamy w ogóle sprawdzać to, co dzieje się na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, bo tam jeszcze więcej można sobie poczytać i wszystkich zainteresowanych tam również odsyłamy. Jan Chojnacki, student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i laureat konkursu Studencki Nobel, był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.